odejdziemy bezpośrednio od treści dzisiejszej Ewangelii, Jego słowa i utrzymując jak najściślejszą więź z Jego myślą, z Jego nauką, a właściwie nie tyle nawiązanie, ile to jest właściwie interpretacja, adaptacja do naszego słownictwa i naszych warunków Jego słowa. Otóż będziemy dzisiaj jeszcze poświęcimy nasze rozważanie problematyce miłości. Już zwróciliśmy uwagę i chyba zrozumieliśmy na tyle, na ile nas stać, czym jest autentyczna miłość bez epitetu zawężającego uczucie. Jest bowiem i uczucie miłości, ale jest też miłość, która sięga głębiej i szerzej, aniżeli zakres uczucia miłości. Otóż idąc właśnie za nauką naszego Pana, idąc śladami świętego Pawła, który tę naukę w tej dziedzinie wykładał, a także śladami usystematyzowanej, ufilozoficznionej wiedzy, którą nam przekazał Erich Fromm, chociaż człowiek agnostyk, niemniej bardzo uczciwy, bardzo odpowiedzialny. I otóż do tych elementów, które on nam już ukazał, dodajmy następne i ostatnie. Przypominamy sobie, że Erich Fromm jako fenomenolog wyszedł z fenomenów, ze zjawisk miłości i dążył do określenia jej treści, do określenia jej istotnych elementów i komponentów oraz faz rozwoju. Wskazał na to, że punktem wyjścia dla miłości jest spostrzeżenie wartości, czy to myślą, rozumem, wartości duchowych, czy też nawet zmysłami, oczami, słuchem, dotykiem wartości materialnych, wartości cielesnych. Dalszym elementem i komponentem miłości jest szacunek. Kto dostrzega wartość, ten zajmuje postawę szacunku, poczynając od pospolitego szacunku, a kończąc na uwielbieniu, na adoracji, którym z reguły ludzie wierzący w Boga, autentycznie wierzący, otaczają istotę najwyższą. Dalszym elementem i komponentem miłości to jest życzliwość, która polega, czy wyraża się najpierw formułą słowną: chcę dla Ciebie dobra. Chcę, ażeby dla Ciebie było dobrze. Zapominam nawet w tej chwili o sobie i chcę, ażeby dla Ciebie było dobrze. Otóż ilekroć pyta ktoś, czy istnieje miłość bezinteresowna, a takich ludzi zawiedzionych niezorientowanych jest bardzo dużo, zwłaszcza wśród młodzieży, Erich Fromm odpowie, że w samym pytaniu tkwi nieporozumienie. Bo gdy pytasz o miłość bezinteresowną, czy o interesowną miłość, to pytasz nie o miłość, tylko o coś innego. Właściwie o zakamuflowany egoizm. Bo miłość autentyczna jest właśnie bezinteresowna. Jest to najbardziej charakterystyczna, istotna cecha miłości autentycznej, miłości głębinowej, właśnie bezinteresowność. Chcę dla Ciebie dobra. Zapominam o sobie, a chcę dla Ciebie dobra. Bez interesu żadnego. Bez żadnego interesu. A więc w takiej miłości ludzkiej zawiera się coś z boskiej miłości, który jest właśnie, Bóg jest bezinteresowny w miłowaniu swoich stworzeń, a w szczególności człowieka. Nie ma żadnego interesu, bo nic mu to nie daje. Nie przydaje mu nic, miłość ku stworzeniom. A jednak właśnie on nas kocha, bo widzi w nas wartość, bo okazuje nam szacunek, no i wychodzi właśnie z życzliwością ku nam, z siebie ku nam, ku stworzeniom swoim. Dalszym elementem i komponentą miłości to jest troska, wynikająca zresztą z życzliwości. Jeżeli dla kogoś żywię, czy mam życzliwość, ta życzliwość wyrazi się troską. Troską o dobro i materialne, ale przede wszystkim o dobro duchowe, o dobro długofalowe. Troska. Troska o dziś, o jutro, ale też i pojutrze. Troska może być dostatecznie bierna, ale może być bardzo, bardzo czynna, zapobiegliwa, ubezpieczająca tę wartość, ku której się nachyliłem, w stosunku zwłaszcza do człowieka. Ta troska implikuje, zawiera w sobie także odpowiedzialność, poczucie odpowiedzialności za ten przedmiot miłości, zwłaszcza za przedmiot osobowy, za człowieka, a nawet i za Boga, w stosunku do Boga. Ta odpowiedzialność nasza będzie się wyrażała odpowiedzialnością za losy Słowa Bożego, za losy Ewangelii, za losy Kościoła. Jeżeli mam poczucie odpowiedzialności za te wartości, które wymieniłem, to znaczy, że tam we mnie już funkcjonuje ta autentyczna miłość. A jeżeli nie mam poczucia odpowiedzialności, jeżeli mi wszystko obojętne, albo niech to inni zrobią, a ja stoję na uboczu, jeżeli ktoś sądzi, że ma miłość, to żywi się fikcją. Nie ma miłości tam, gdzie nie ma poczucia odpowiedzialności. Tak samo w stosunkach czysto międzyludzkich. Jeżeli ja za kogoś nie biorę odpowiedzialności, zwłaszcza gdy idzie o więzy szczególnej siły, jak więzy małżeńskie, jeżeli nie mam poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka, za drugiego małżonka, za dzieci, to przestańmy mówić wtedy o miłości. I szczytem miłości, szczytowym elementem miłości, najbogatszym elementem miłości, w naszym języku chrześcijańskim nazywa się ofiara, poświęcenie, a przynajmniej gotowość poświęcenia coś z siebie, czy nawet samego siebie na szczycie. Poświęcenie, danie czegoś drugiemu, co dla mnie jest cenne. Jak Fromm powie, co dla mnie jest żywe. Co, jeżeli dajemy coś, na czym mi zbywa, jeżeli dajemy jakąś ubranie jakieś, które już mi zupełnie jest niepotrzebne, jeżeli dajemy komuś, jak choćby na misję nawet, coś, co właściwie już jest zużyte, jeżeli coś, co na czym mi zgoła nie zależy, to dajemy rzecz martwą. Jeżeli komuś poświęcamy czas, na którym nam zbywa, to jest danie martwe. Jeżeli poświęcamy komuś trud, na którym mi zbywa, no bo mam teraz taki humor i właśnie chciałbym czegoś dokonać i ofiaruję wobec tego Tobie ten trud, że pójdę gdzieś tam, załatwię jakąś sprawę. Jeżeli na tym trudzie Ci zbywa, to jest rzecz martwa. Przekazujesz rzecz martwą. Jeżeli masz zbywający humor, dzisiaj masz wisielczy humor i chciałbyś no, tym humorem dzielić się z innymi. To jest martwa rzecz. A jeżeli ty nie masz humoru, ale właśnie wyzwalasz w sobie, mobilizujesz w sobie ten humor z wysiłkiem, z trudem, kosztuje cię to, ale ponieważ widzisz, że inni są smutni, a ty smutkiem swoim mógłbyś innych jeszcze bardziej pognębić i zarazić, zwłaszcza swoją żonę czy swoje dzieci, to właśnie mobilizujesz się, wydobywasz siebie z głębin po magazynu swojego, ten humor, tę radość, ażeby podzielić się z innymi. Oto jest żywe. Oto jest dar żywy, bo wydzierasz go z żywej tkanki swojej osoby, swojego charakteru. Na to warto zwrócić uwagę, bo my sądzimy, że dając rzeczy martwe, przekazując rzeczy niepotrzebne, że my już świadczymy wielką miłość dla kogoś. Dotyczy to oczywiście wszystkiego, cokolwiek dajemy. Dotyczy oczywiście rzeczy materialnych i rzeczy duchowych. Otóż dodam, że Fromm jako niechrześcijanin nie lubi tego słowa ofiara, zresztą przez nieporozumienie, bo rzeczywiście u nas słowo ofiara stało się słowem pejoratywnym, no nie wiem z jakich, pewnie z, może dlatego, że zaczęto ośmieszać po stronie ateistycznej to słowo, zaczęto nazywać ludzi nieudolnych, niedolężnych ofiara. Otóż w związku z tym to słowo rzeczywiście nabrało znaczenia pejoratywnego. Chociaż nie powinniśmy się go bać i przywracać mu trzeba właściwy kształt i właściwą treść, chrześcijańską treść słowa ofiara. To jest słowo wspaniałe, wielkie i głębokie. Ale ostatecznie możemy się pogodzić z Frommem, który zastępuje słowo ofiara słowem dawanie. Dawanie właśnie z siebie i na szczycie dawanie siebie. Tego, co najbardziej jest żywe, to znaczy dawanie krwi. Fromm, jakkolwiek nie chrześcijanin, cytuje tutaj słowa Pana Jezusa, który powiedział, nie ma większej ofiary nad tę, jeżeli ktoś życie swoje, swoją krew oddaje za braci swoich. I Jezus nie tylko tak mówił, ale tak uczynił i stał się prototypem, stał się tym źródłem wszystkich ofiar, zwłaszcza wśród Jego wyznawców. Za przykładem Jezusa setki, tysiące ludzi oddało swoją krew i życie swoje za Boga, za Jezusa, za Kościół, a także i za braci swoich. Chociażby wspomnimy jeszcze raz tego błogosławnego Maksymiliana Kolbe, czy też Janusza Korczaka, który analogicznie przecież oddał życie razem ze swoimi pisklętami, ze swoimi dziećmi. Świadomie i dobrowolnie to życie złożył w ofierze. Właśnie pamiętając o tym, chrześcijanie wiedząc z Ewangelii, że dawanie czegoś żywego, czegoś cennego, dawanie, składanie w ofierze Bogu jest wyrazem miłości, szukali w różnych czasach, różnych, nawet czasami dziwacznych ofiar, ażeby złożyć je Panu Bogu. Dawni, we wczesnych, starożytnych czasach chrześcijańskich znamy no, wielkich ludzi o wielkim umartwieniu, różnych pustelników, różnych niemalże szaleńców, którzy spędzali czas na słupach w słocie i w upale, którzy zamykali się w jakichś celach, niemal zamurowywali się, prawda? Otóż to były przesadzone, chyba niezupełnie miłe Panu Bogu czyny, ale intencje były jak najlepsze. No właśnie do rzędu tego typu ofiar należały w średniowieczu i takie ofiary jak życie w czystości w małżeństwie. Prawda? Oto bohaterką dzisiejszego dnia święta Kinga, czy błogosławiona Kinga, właśnie ilustruje nam jeden z takich wypadków, że zawierają małżeństwo i ślubują zachowanie nienaruszalności ciała, także czystości absolutnej. Prawda? No więc intencja oczywiście była bardzo dobra. Oni chcieli dać coś Bogu, coś żywego. Nie to, co im zbywa, tylko do czego człowiek jest nachylony przez swoje popędy, instynkty, a nawet i przez swoje prawa i wezwanie i powołanie Pana Boga. Ale wyrzekali się tego, żeby właśnie zademonstrować, zadokumentować swoją miłość, wiedząc o tym, że miłość dokumentuje się i rozpoznaje się głównie ilością, czy gotowością przynajmniej, ilością złożonej ofiary. Można tego miernika, tego termometru można używać także i w naszych obecnych stosunkach. W gruncie rzeczy tyle kochasz Pana Boga, ile gotów jesteś złożyć Mu w ofierze. Tyle kochasz bliźniego, ile gotów jesteś złożyć Jemu w ofierze. Czy coś Mu dać? Jeżeli chcesz dać tylko to, co martwe, mówiąc językiem Fromma, to jest fikcja, nie miłość. Jeżeli szukasz miłości łatwej, szukasz wdzięczności za tę miłość, odpłaty jakiejś, no to jest zakamuflowany właściwie egocentryzm i egoizm. Otóż słysząc to, może po raz drugi, piąty, a może po raz pierwszy, drodzy przyjaciele, niektórzy pewnie powiedzą, no to strasznie trudna ta miłość, aż w kościach trzeszczy. Tak jest w istocie. To druga cecha ogólna miłości obok bezinteresowności, to jest właśnie to, że miłość autentyczna jest trudna. Jest trudna. Miłość uczuciowa, miłość spontaniczna, miłość zabarwiona popędami jest łatwa, bo jest popędzana przez popędy właśnie. A jak popędzana jest, to jest łatwe. A tutaj trzeba w odwrotnym kierunku zmierzać. Prawda? W kierunku ku górze. A więc w przeciwnym kierunku niż gnają, niż naganiają, niż popędzają popędy i uczucia. I dlatego jest trudna. I właśnie dlatego, że jest trudna, to tej miłości trzeba się uczyć. I tej miłości bez wsparcia Pana Boga, szczególnego wsparcia, osiągnąć nie potrafimy. Właśnie Fiodor Dostojewski w książce Bracia Karamazow temu zagadnieniu poświęca sporo miejsca i głęboko ją rozważa. I zastanawia się, czy mogą wśród ateistów, wśród ludzi niewierzących, czy mogą się znaleźć ludzie z tą autentyczną miłością, trudną miłością, a więc miłością ludzi niesympatycznych, miłością nieprzyjaciół, miłością wrogów, czy mogą się znaleźć? I odpowiada przez usta Iwana Karamazowa, nie potrafią tego zrobić. To przechodzi ludzkie możliwości. Miłość, autentyczną miłość do wszystkich ludzi, tak jak i do Boga, i do wszystkich ludzi, miłość ofiarną, miłość gotową do poświęceń, może tylko rozwinąć sobie człowiek wierzący, człowiek wsparty i wspierany ustawicznie łaską Pana Boga. I tę miłość trzeba ustawicznie, systematycznie rozwijać, trzeba kształtować z niej sztukę miłości. I właśnie taki tytuł nadał Fromm w swojej głównej książce o miłości, o sztuce miłości. Już sam tytuł implikuje, że miłość jest sztuką i że sztuki tej trzeba się uczyć w trudzie i znoju. Tak jak trzeba uczyć się w trudzie i znoju sztuki muzyki, czy nawet sztuki czytania. Dziecko musi się niemało natrudzić, zanim się nauczy czytać. Jak się uczy sztuki rzeźby czy malarstwa. czy sztuki śpiewu. Trzeba tysiące godzin poświęcić, tysiące wysiłków trzeba podjąć, ażeby się nauczyć dobrze śpiewać czy dobrze grać. O tym wiedzą nie tylko muzycy, ale wiedzą także i słuchacze muzyków. Otóż analogicznie trzeba się uczyć miłości. Powinni oczywiście uczyć w pierwszym rzędzie rodzice, swoje dzieci, tej właśnie sztuki miłości, a potem także tę paleczkę powinni przejąć dorastające dzieci, już dojrzewające, świadomie, i powinni właśnie ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć, przełamując swój egocentryzm i egoizm, bo to są najwięksi wrogowie miłości. Egocentryzm i egoizm. Egocentryzm i egoizm są łatwymi siłami, bo to są właśnie siły popędowe, siły wsteczne, siły zamykające nas w tym ciasnym pomieszczeniu albo nawet w piwnicy zatęchłej. A miłość to jest właśnie przezwyciężanie wciąż tych bunkrów i tych różnych stanowisk i różnych frontów tej siły oporu, przezwyciężanie i posuwanie się chociażby nawet krok po kroku naprzód. I właśnie takiej miłości od nas oczekuje Bóg. I do takiej miłości zobowiązuje nas Jezus. Nie tyle do miłości uczuciowej, która często jest niezależna od naszej woli, ile właśnie miłości opartej o rozum i wolę, opartej o Pana Boga i o to źródło, niewyczerpalne źródło ofiarnej, bezinteresownej miłości. Byłoby śmieszne, gdyby Bóg żądał od nas miłości uczuciowej na każdy czas, na każdy dzień. To jest to żądanie niemożliwe. Jeżeli do kogoś zwrócimy się, mówię, no ofiaruj mi swoją sympatię, swoje uczucia, to ten drugi by się uśmiechnął, coś się źle stało, coś w głowie mu nie dostaje, jeżeli żąda ode mnie tych uczuć. Prawda? To jest niemożliwe żądanie. Gdyby miłość polegała tylko na uczuciu, to śmieszne byłoby zobowiązanie małżeńskie przy ołtarzu. I ślubuję ci miłość. No miłości uczuciowej nie można ślubować. Prawda? To byłoby śmieszne. To tak jakbym ślubował, że nie będę miał kataru nigdy. Prawda? Otóż natomiast można ślubować i można wymagać miłości opartej o rozum, opartej o wolę. Spontaniczne nachylenie, które trzeba wspierać ku tym wartościom. Przez szczeble szacunku, przez szczebel życzliwości, przez szczebel troski, odpowiedzialności i przez szczebel nauki dawania czegoś z siebie, co w nas żywe. Otóż to jest ta trudna, ale wielka, wspaniała droga do miłości. I na takiej miłości, opartej na takich fundamentach i na takiej miłości, o takich elementach, nikt się nie zawiedzi. Ani na tej ziemi, ani też na tamtym lądzie. Ta właśnie droga takiej miłości prowadzi nas przez życie doczesne, daje nam ogromnie dużo radości, wspiera nas i obiecuje nam pełnię na tym drugim lądzie. Warto od czasu do czasu śpiewać tę pieśń. Warto dla jednej miłości żyć. Ale warto też zwrócić uwagę na drugą zwrotkę tej pieśni, że trzeba właśnie dawać, że miłość ta jest trudna, jak trzeba dawać jak bukiet polnych kwiatów, ale później trudno trudno nam czasami pozbierać się, czasami trudno nawet nam uśmiechnąć się w tej walce o miłość, ale ostatecznie ona jest sensem życia i ona jest zbawieniem człowieka. I o to, żebyśmy tymi drogami rozwoju miłości nieustannie szli, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. I o to, żebyśmy w Tobie, Panie, szukali ostoi i źródła takiej głębinowej, powszechnej miłości, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi pozbawionych miłości, za ludzi żyjących w fikcji miłości, ażeby z tej fikcji wyszli na drogę prawdziwej miłości, bezinteresownej miłości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przedstawmy Jezusowi także inne prośby, które mogą leżeć nam na sercu.